rozmowy niedokończone, rozpoczęte, tak bardzo rodzinnie. A dziś rozmawiamy o roli samorządu i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Nasi goście zgromadzeni w studiu to Marek Fryźlewicz, burmistrz Nowego Targu, Ewa Przybyło, burmistrz Rabki Zdroju, ponadto Andrzej Skupień, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce i wicestarosta tatrzański oraz artyści związani z regionem Podhala. Dorota Majerczyk ze Związku Podhalan, ponadto Bartek Koszarek, dyrektor Domu Ludowego w Bukowinie, Stanisław Łukaszczyk, Związek Podhalan i wójt gminy Bukowina Tatrzańska. Tutaj była wielka prośba, żeby coś zagrać, coś zaśpiewać i oczywiście nasi artyści są gotowi czymś z nami się podzielić i tutaj zainicjować śpiew, a zatem prosimy. Bardzo gorąco dziękujemy, a zatem dziś o roli samorządu i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Rozpocznijmy może od pana Bartka Koszarka i pani tutaj Doroty Majerczyk i Stanisława Łukaszczyka, którzy zaśpiewali. Co ma śpiew wspólnego z dziedzictwem świętego Jana Pawła II, to jeszcze śpiew góralski. I dlaczego?
Godają, że jak człowiek śpiewa, to się dwa razy modli. Jak jeszcze po góralsku śpiewa, to nawet i pięć razy się modli, bo góralski śpiew to bliżej nieba. A co ma wspólnego? No, gromadnie my jeździli do Ojca Świętego w Podhalanie, nasi rodzice, dziadkowie niejednokrotnie, co by w naszym pięknym łodzieniu góralskim, w suknianek portkach, w tybetowych spódnicach odwiedzić Watykan, odwiedzić Ojca Świętego i właśnie przekazać mu śpiewem tą radość, dumę z bycia Podhalaninem, z bycia Polakiem. Także ten śpiew, to zespolenie zespołów regionalnych, pracy z dziećmi, z młodzieżą na Podholu, no jest strasznie ważne do przekazania tradycji, tych tradycji regionalnych, ale i tradycji chrześcijańskich.
Śpiew towarzyszy nam od samego urodzenia do samiutkiej śmierci. Ludzie śpiewem wyrażają swoje uczucia, swoje emocje. To, co chcą nie rozpędzić, a się im nie udaje, to wyśpiewają. Wyśpiewają radość, wyśpiewają miłość. Pieśni zalotne, co śpiewamy jeden do drugiego, właśnie oddają tą naszą miłość. I my tą naszą miłość oddajemy Ojcu Świętemu. Nieraz sami układamy to, co chcemy mu powiedzieć. Rozcicho, w domowym zaciszu, we własnych chałupach, z rodziną. Innym razem na scenach, innym razem w kościele. Śpiew towarzyszy górolom całe życie.
Przed chwileczką pan Bartek Koszarek powiedział, że góral jak się modli, to jak śpiewa, to cztery razy jakby się modliła, ale słyszałem, że mieć, dlatego pytam o to panią, że mieć górala za męża, to jeden rok liczy się jako dwa.
No tak, jestem muzykanta, co można powiedzieć, ze sześć. No jest coś w tym, ale właśnie u nas to jest tak, że jak ktoś śpiewa, no to znaczy się, że coś umie. Jak się fajnie śpiewa, no to podwójnie. A jak umie tym śpiewem, jest pochwalić Pana Boga, no to jest dobrze.
No ale z drugiej strony i mieć to takie dworowanie na początek, a potem przejdziemy do poważnych tematów związanych z naszym życiem społecznym, a zwłaszcza samorządowym. No ale jak ktoś ma za żonę kobietę, która ma taki głos jak pani, że wszystkie mikrofony wysiadają, to chyba się nie odważy.
To jest tak, że właśnie w chałupie zagieś cichućko, a jak przyjdzie pośpiewać, to właśnie się wężą
na... To jest na... pewna misja dla świata, ktoś powiedziała teraz. I tu było powiedziane o tym, że górolki jak mają no, mężów góroli, no to się liczy ten rok za dwa. I podobno są prowadzone badania w odwrotną stronę. No i ze statystyk już wychodzi ze 4-1. Także. Ale jak tu tak próbujemy powiedzieć parę słów na temat właśnie tych relacji, tradycji, śpiewu, tońca, naszej kultury, i w tym powiązaniu z osobą świętego Jana Pawła II, to ja myślę, że można by było się pokusić o takie podsumowanie, że śpiewem my witali i tym śpiewem my radość zawsze okazywali, kiedy Jan Paweł II do nas przyjeżdżał, kiedy była okazja go usłyszeć, kiedy była okazja go spotkać. Potem też się tak zdarzyło, że można było i zatańczyć, jednym słowem pokazać całą tą kulturę właśnie od tej strony takiej z serca, z wnuka. No i trzeba powiedzieć to jest jedno, że tym śpiewem, choć czasem grzmiącym i strasznie głośnym, my płakali, jak my go zegnali. Wtedy, kiedy odjeżdżał, no i wtedy też, kiedy zostawiał nas troszkę samych na tym świecie, no ale wiemy, że sami my nie są, bo patrzy na nas z góry i też wiemy, do kogo popytać i kogo popytać, kiedy ciężkie chwile mamy.
Ja myślę, że to jest tak, że Pan Bóg daje pewne talenty ludziom. Jednemu daje tego głosu więcej, tej skali więcej, innym mniej. Ale to właśnie jest tak, że syćko pochodzi od Pana Boga, a my no, narzędziami są. Jak to wykorzystamy, no to już ładno z zolezy.
I chyba najważniejsze jest radość ze śpiewania. Tak jak Godos, Dorotko, jeden ma talentu więcej i go słychać bardziej, albo się go lepiej słucha, ale no generalnie jak śpiewamy, to najważniejsze jest radość tego śpiewania i ta radość, jaką przeżywa każdy, co śpiewa, a śpiewać trzeba, bo coś...
Ja zauważyłam jeszcze jedną rzecz, właściwie w odniesieniu do śpiewu i świętego Jana Pawła II, że w kościele, kiedy zabrzmi barka, to tak naprawdę nikt nie patrzy na ekran z treścią zwrotek i refrenu, bo wszyscy tą akurat pieśń znają na pamięć, no właśnie dlatego, że była ulubioną pieśnią Ojca Świętego i tak naprawdę na wszystkich spotkaniach zagrzewał nas do tej radości i do tego, żebyśmy byli ze sobą razem poprzez śpiewanie barki właśnie.
Pani Dorota Majerczyk mówiła o tym, że wszystko od Pana Boga pochodzi, wszystkie talenty. No władza też pochodzi od Pana Boga, więc dajmy głos władzy tej samorządowej. Przed chwileczką pani Ewa przybyło. Jeszcze z takiej władzy samorządowej pan Marek Fryźlewicz, pan Marek burmistrz Nowego Targu, pani Ewa burmistrz Rabki Zdroju. Jak na płaszczyźnie samorządu można kultywować dziedzictwo i też wiązać życie obywateli danej społeczności z kultem Jana Pawła II, bo nie tylko to jest ważne, że był wielki, ale teraz jest tym, który oręduje za nami u Pana Boga, czyli nie tylko podziwiamy go za geniusz, jak na przykład Kopernika, Słowackiego czy Mickiewicza, ale jest świętym, czyli jest wzorem do naśladowania, ale też modląc się do Jana Pawła II możemy wiele rzeczy uprosić u Pana Boga za to, że żył w sposób święty i ma jakieś łaski u Pana Boga szczególne.
To jest kwestia, myślę, połączenia tego dążenia do świętości z tym codziennym życiem i to jest, tak możemy to dostrzec w naszych samorządach coraz bardziej, myślę, ważne, bo w tym świecie dzisiejszym pełnym zagrożeń, pełnym niepokojów, konfliktów musi być pokazana jasna droga, bo dzisiaj mamy wielu proroków zła, proroków nienawiści, proroków zniszczenia, którzy No, są poddani, myślę, tu trzeba to mówić wprost, pomimo że zaprzecza się dzisiaj istnieniu szatana, no są na jego zawołanie, na jego usługach, dlatego Jan Paweł II jest tym naszym patronem, który realizował to w całym swoim życiu. Możemy to dostrzec od samego jego początków życia w Wadowicach, poprzez wszystkie etapy, etap krakowski, etap rzymski, poprzez jego pielgrzymki do Polski, kiedy starał się nas nie tylko umacniać, ale i pokazywać drogę i pokazywać zagrożenia. I to myślę, że to dla nas powinno być tym wskazaniem, żeby o tym stale pamiętać i łączyć to sakrum, tak może to nazwę, z życiem codziennym. I tu samorząd no, ma swoją ważną rolę, bo no, wszyscy wiemy, co samorząd właśnie jest najbliżej ludzi. To ten samorząd, począwszy od tego najmniejszego, od gminy, samorząd również sołecki, aż po te samorządy największe.
No i właściwie samorząd, tak najprościej mówiąc, włącza się w pokazywanie wielkości Ojca Świętego poprzez to, że praktycznie na Podhalu każdy samorząd organizuje Dni Ojca Świętego, tego 16 października. Niektórzy tą datę wybierają, niektórzy wybierają datę śmierci Ojca Świętego. Teraz będziemy mogli taką datą oznaczać święto, kiedy to Ojciec Święty został wyniesiony na ołtarze. Ale przecież samorząd każdy włącza się w organizację dni papieskich, w organizację koncertów poświęconych Ojcu Świętemu, w organizację wszystkich konkursów poświęconych tematyce świętego Jana Pawła II. Tutaj rola samorządu jest nie do przecenienia.
Jakieś inicjatywy konkretne podejmowane przez tutaj Nowy Targ i Rabkę Zdrój?
No w Rabce Zdroju co roku jest organizowany rzeczywiście Dzień Papieski. Organizuje go Miejski Ośrodek Kultury. Zaprasza do tej organizacji szkoły, które działają na terenie naszej gminy. Wszystkie środowiska, które związane są z kościołem, czy ruch oazowy, czy schole, czy chór parafialny. Drugą taką inicjatywą jest coroczny koncert organowy, który jest poświęcony po prostu Ojcu Świętemu, jest dedykowany Ojcu Świętemu. Ten koncert odbywa się w lipcu w Rabce. Zapraszamy artystów z całej Polski, ale też i ludzie przyjeżdżają z całej Polski, żeby posłuchać tych koncertów organowych. Również takim wymierną działalnością samorządu jest wydawanie książek poświęconych Janowi Pawłowi II albo wprost pamiętników czy słowników biograficznych, w których również postać Ojca Świętego jest wyraźnie zaakcentowana. Dzisiaj tu również Marek może powie o książce, o inicjatywie samorządu nowotarskiego.
To właśnie była jedna z tych inicjatyw może nietypowych, które akurat, no, do której ja się przyznaję, bo kilka lat temu po beatyfikacji Ojca Świętego wpadły mi w ręce trzy bodajże przemówienia homilii Ojca Świętego, wygłoszone jeszcze jako kardynał do Nowotarżan. No i zacząłem się zastanawiać, gdzie można by odszukać i czy nie można by tego zebrać, żeby no było to coś, co zostaje dla nas, bo przecież wiemy, że kardynał Wojtyła, biorąc udział w życiu diecezji, spotykał się z wieloma grupami przy różnych uroczystościach i to, co jego charakteryzowało, zresztą później również jako papieża, że to słowo jego było skierowane do konkretnych ludzi, do konkretnej grupy, a kiedy braliśmy udział w tych uroczystościach, nabożeństwach, spotkaniach, wydawało się, że jest skierowane również indywidualnie do każdego z nas. I dlatego poprosiłem księdza kardynała Stanisława Dziwisza o zgodę na taką publikację, nie zdając sobie sprawy, jakie to jest trudne, bo okazuje się, że jest bardzo mało źródeł, gdzie można je odszukać, bo no, to były czasy, wiadomo jakie. Myślałem, że właśnie nagrywanie, co dzisiaj też nieraz jest w polityce modne, wtedy było robione przez Służbę Bezpieczeństwa, że będą te nagrania. Okazuje się też, że albo zostały zniszczone, albo gdzieś przeniesione w inne miejsce. Również w muzeum, w archiwum kurii archidiecezjalnej w Krakowie też okazało się, że jest tylko kilka, bo no niestety był jednym z pracowników, był tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, który wykradał, wynosił te kazania spisane z maszynopisów. No ale udało się znaleźć jeszcze takie źródła jak ośrodek dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, ale i parafia i źródła prywatne, między innymi księdza prałata Franciszka Chowańca, którego serdecznie pozdrawiam. To był założyciel Oazy w Nowym Targu ponad 40 lat temu. I jako samorząd no, czuliśmy się do tego wezwani, bo jest to nasz honorowy obywatel i to jeden z pierwszych, bodajże miasto Nowy Targ jako siódme w Polsce przyznało Ojcu Świętemu honorowe obywatelstwo, które tym się różni od innych miast, że my mieliśmy oficjalną zgodę Ojca Świętego, jak również podpisany przez niego drugi oryginał tego aktu wręczonego w Ludźmierzu podczas różańca z Ojcem Świętym w 1997 roku. I ta książka no, okazała się bardzo, myślę, ważna dla nowotarżan, bo wiele osób o nią pyta. No, miałem tą wielką satysfakcję, że ojciec dyrektor również o niej mówił w lipcu. Powiem, że to była chyba najlepsza jej promocja. I to traktujemy jako właśnie nasz wkład w zachowanie tej spuścizny, ale również po prostu w jej przekazywanie. No bo te kazania to są w większości nigdzie nie publikowane do tej pory. Również archiwalne zdjęcia pozyskane dzięki życzliwości księdza kustosza Sanktuarium Ludźmierskiego świętej pamięci już niestety księdza prałata Tadeusza Juchasa. I ja zachęcam, żeby coś takiego, szczególnie te miasta, gdzie Ojciec Święty często bywał, gdzie tych spotkań było wiele, a przecież możemy tu powiedzieć o nie tylko o Wadowicach, ale i z naszego regionu Zakopane. No, Rabka się też już pokusiła o wydanie tych rekolekcji rabczańskich. I tak jak akurat mam to przed sobą, wydawnictwo ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz napisał w przedmowie, że teksty kazań dla starszych, do nich zaliczam się także i ja, świadek ich wygłaszania, będą przypomnieniem tamtych błogosławionych chwil przy świętym kaznodziei, a dla młodszych, zwłaszcza przygotowujących się do Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku w Krakowie, spotkaniem z miłością wierną, czułą, ale i wymagającą. Wszystko ku naszemu uświęceniu. No i to była ta idea i ta myśl, która temu przyświecała. I mam nadzieję, że znajdą się naśladowcy. Natomiast taką najważniejszą, oprócz oczywiście tych materialnych spraw, taką najważniejszą sprawą z tego dziedzictwa jest, myślę, sprawa pomocy charytatywnej dla potrzebujących, dla chorych, dla tych, którzy no, borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, problemami rodzinnymi, społecznymi. I w Nowym Targu po śmierci Ojca Świętego, to jest chyba taki nasz też wyróżnik, Rada Miasta podjęła uchwałę specjalną, żeby nie fundować kolejnego pomnika, ale żeby podjąć utrzymywanie, dotowanie stacji rehabilitacyjno-opiekuńczej, stacji Caritas w Nowym Targu, która służy mieszkańcom miasta, ale i również okolicznych wiosek i gmin. No i to udaje się kontynuować, jest to zapisane w uchwale, więc po prostu nie ma problemu przy konstruowaniu budżetu, żeby na to bardzo pożyteczne dzieło wykładać pieniądze. Można powiedzieć, że tych różnych możliwości jest bardzo wiele, bo ważnym jest tutaj też element pomocy rodzinom, pomocy szczególnie rodzinom wielodzietnym, rodzinom z problemami. I właściwie każdy samorząd, myślę, może znaleźć swoją działkę, swoje miejsce, gdzie to dziedzictwo po prostu będzie podnoszone i przekazywane. Ja myślę, że chociażby to, że miasta papieskie spotykają się raz w roku w siedzibie Episkopatu Polski na specjalnym opłatku, na który zaprasza ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Czy spotykamy się na pielgrzymkach w Częstochowie? No to są te elementy budowania, ja bym to nazwał, tej wspólnoty Jana Pawła II. Tak jak mówiło się o pokoleniu Jana Pawła II, tak samo, myślę, jest potrzebna dzisiaj właśnie ta wspólnota świętego już Jana Pawła II, którą tworzymy wszyscy, tworzymy od indywidualnie w rodzinach, w samorządach, również w naszej ojczyźnie, w Kościele i w świecie.
Rola samorządu i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Pozostańmy jeszcze przy roli samorządów, bo wiemy, że upamiętnianie dziedzictwa świętego Jana Pawła II to oczywiście wsłuchiwanie się w jego nauczanie, też słuchanie świadków, którzy spotkali go i spotykali go na co dzień, to przypominanie spotkań z nim. Podhale na pewno nie zapomni, Nowego Targu 79 roku nie zapomni, Zakopanego i Krokwi i Krzeptówek i nie zapomni Ludźmierza. Natomiast dziedzictwo świętego Jana Pawła II to nie lękajcie się, to wypłyńcie na głębie, nade wszystko to budowa cywilizacji życia i miłości. I tej cywilizacji życia i miłości musimy się uczyć wszyscy. No a wiemy, że patrzymy na świecznik, że ci, którzy są u władzy, a tutaj mówimy o władzy na tym szczeblu samorządowym, są inicjującymi, są wyróżniającymi, mogą wyróżnić dobra, mogą wyróżnić zło, mogą pochwalić uczciwego, mogą pochwalić złodzieja. I wiemy, że z władzą samorządową, jak z każdą zresztą, związani są obywatele, którzy powinni prowadzić dialog. I tutaj chciałbym Państwa zapytać o ten wymiar budowania cywilizacji życia i miłości jako odpowiedzialne dzieło w kwestii samorządów. Jak to Państwo realizują, czy też jak to Państwo zamierzają realizować?
Ja myślę, że taki dialog w Rabce jest bardzo wyraźny podczas wszystkich uroczystości i obchodów tych właściwie, które są na styku tych publicznych i tych katolickich, no tak jak w Rabce to ma miejsce. Mam na myśli mianowicie takie zjawisko, że każda uroczystość, czy poświęcenie jakiegoś nowego obiektu, czy święto patriotyczne, czy jakaś rocznica, każde, czy jubileusz ważny dla miasta, każde z tych świąt poprzedzone jest mszą świętą. To jest taki dialog pomiędzy właśnie obywatelami, którzy z jednej strony biorą udział później w tych uroczystościach miejskich, ale wcześniej jest ta modlitwa, wcześniej jest to spotkanie w kościele, to wyśpiewanie tej radości i miłości, że możemy się spotkać, a później ta druga część zawsze tych uroczystości ma miejsce w tej drugiej później. I mam tu na myśli święta patriotyczne, takie jak 11 listopada, czy takie święto, jak w Rabce ostatnio obchodziliśmy 17 września, kiedy upamiętnialiśmy napaść na Polskę ze strony Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej. Ale również mam na myśli jubileusze 50-lecia małżeństw na przykład. Są takie rzeczywiście chwile, kiedy obywatele z jednej strony mogą wziąć udział w mszy, modlić się, śpiewem dziękować Panu Bogu i modlitwą za to, że mają okazję świętować. A później jest ta druga część obchodów, gdzie już w sposób oficjalny, ten, który, za który odpowiedzialny jest samorząd, wyrażamy też swoje podziękowania dla ludzi za to, że działają na rzecz tej społeczności lokalnej. Takim drugim wymiarem tego dialogu w Rabce Zdroju na przykład jest wspieranie wszystkich organizacji pozarządowych, które zajmują się organizacją czasu wolnego. I tu absolutnie wspominam Ojca Świętego, dlatego że on uwielbiał pływać kajakiem. Wiemy o tym wszyscy, że Ojciec Święty pływał kajakiem, że to były jego ulubione, jedna z form ulubionych spędzania czasu. No i w Rabce jest taki motyw właśnie jakby kultywowania tej miłości do kajaków Ojca Świętego, bo samorząd rabczański wspiera Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, a tam sekcję kajakową. I oczywiście, gdyby nie ludzie, którzy pływają na tych kajakach, byłoby to niemożliwe, ale rola samorządu i tego takiego dialogu z tymi ludźmi właśnie polega na tym, że wspieramy tą działalność.
To współdziałanie samorządu z Kościołem, ale i z organizacjami, stowarzyszeniami, no myślę, że jest coraz bardziej widoczne, bo rozwija się wolontariat. Dwa dni temu byłem na kolejnym takim, przy realizacji kolejnej inicjatywy Fundacji imienia Adama Worwy, Fundacja Pomocy na Rzecz Ludzi Nieuleczalnie Terminalnie Chorych i ich rodzinom poprzez właśnie sadzenie tych żonkilów, poprzez dawanie nadziei, ale to również kolejny dzień misyjny w Nowym Targu 21 października. Angażuje się tutaj liceum, akurat szkoła średnia, która należy do powiatu, ale miasto też wspiera i myślę, że to jest też ukazywanie, tak jak do tej pory to było, Ojca Świętego jako tego największego misjonarza, który na wzór świętego Pawła właśnie pokazywał Chrystusa i Ojciec Święty też poprzez swoje ponad 105 pielgrzymek właśnie ukazywał światu Chrystusa, dawał nadzieję. Także tych możliwości jest bardzo wiele i pewnie brakłoby nam czasu, żeby je wszystkie wymienić. Chodzi o to, aby każdy samorząd wybrał te, które są jakoś najbardziej przez mieszkańców konkretnej gminy, bo inna jest sytuacja tam, gdzie Ojciec Święty często bywał, gdzie jest jeszcze wielu ludzi, którzy go pamiętają z tamtych czasów. Ja sam należę do tych, którzy byli na tych wielu uroczystościach z udziałem Ojca Świętego, z udziałem kardynała biskupa jeszcze Wojtyły. Co do tych kajaków, to jeszcze uzupełnię, że w przyszłym roku mamy w Nowym Targu, tradycyjnie rozpoczyna się w Boże Ciało w południe, po procesji rozpoczyna się międzynarodowy spływ kajakowy na Dunajcu. W tym roku był po raz 70. i właśnie znaleźliśmy dokument, dyplom. Ojciec Święty w 55. roku był uczestnikiem tego spływu, czyli jeszcze wtedy nie był biskupem, był księdzem, był profesorem i pewnie po procesji po prostu jeszcze zdążył do Nowego Targu i brał udział od czwartku do niedzieli w tym spływie. I myślę, że to też jest okazja do pokazywania, że tego, że Ojciec Święty to nie tylko człowiek ducha, ale i taki, który wykorzystywał te możliwości, które daje natura, tak jak u nas piękno Dunajca, górskiej rzeki, piękno tych okolic, również Pienin. Dlatego samorząd, myślę, do tego jest szczególnie zobowiązany i predysponowany, bo tak można powiedzieć, że oczywiście są niechętni, którzy mówią, a po co tym się zajmuje samorząd? No ja mam na to jedną odpowiedź, a jeśli nie samorząd, to kto? I to po prostu, jeśli nie my, to kto się tym zajmie? A że jest to sprawa ważna, to myślę świadczy też zainteresowanie, że jeśli się coś robi, to jednak jest to, myślę, pozytywnie w większości odbierane, a tych, którzy są niechętni, którzy są przeciw, to od nich tylko chcielibyśmy, żeby nie przeszkadzali, mogą sobie myśleć, co chcą, ale po prostu my róbmy swoje, jak to się często cytuje.
Jeszcze jeden głos w naszej dyskusji. Obecny w studiu prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce i wicestarosta tatrzański Andrzej Skupień.
Rola i samorządu, i organizacji regionalnych w tym, żeby przekazywać dziedzictwo Ojca Świętego, może być dużo. I udowodniliśmy to jedną. Taki przykład sztandarowy to jest nasza Opera Góralsko. Opera Góralsko, Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu, który pomysł zrodził się w 2010 roku, bo wtedy zastanawialiśmy się, jak się przygotować do beatyfikacji Ojca Świętego. I wtedy u księdza Władysława Zarembczana Rzymu zrodził się pomysł po obejrzeniu opery góralskiej Naski Świat, wykonania zespołu góralskiego Regle z Poronina, autora tego samego właśnie pana Franciszka, żeby zaśpiewać Ojcu Świętemu w imieniu całego Podhala. I wtedy zebraliśmy się w Ludźmierzu u księdza świętej pamięci Tadeusza Juchasa, naszego kustosza i kapelana Związku Podhalan. I właśnie zebraliśmy się w takim składzie instruktorów zespołów, działaczy regionalnych, samorządowców. I wtedy my dogadali, że jest możliwe takie dzieło. Pozbierani artyści z całego Podhala, 160 ludzi, taneczników, śpiewaków, muzykantów, ćwiczyło, próbowało właśnie w czterech grupach. Grupa bukowiańsko, nowotarsko, zakopiańsko i ludźmiersko. Libretto właśnie Franciszka Łajasa Kośli. To była opowieść o tym, jak Podhale przezywało od wiadomości o wyborze Ojca Świętego po kolejne spotkania i co z tego zostało. Pierwsze wystąpiliśmy w tych miejscowościach, które są miejscami spotkań z Ojcem Świętym. Zaczynało się w Zakopanem w czerwcu 2011 roku, potem Nowy Targ i Ludźmierz, a potem przysła wieść Rzymu, że opera została zaproszona przez ambasador Hannę Suchocką przy Watykanie właśnie na deski Teatru Kapranika w Rzymie w listopadzie 2011 roku. Cztery autokary ludzi ze sprzętem, ze syćkiem pojechaliśmy właśnie pielgrzymować do Rzymu, wystawić tą operę, ale też i pomodlić się, podziękować za to syćko na grobie Ojca Świętego. Po powrocie opera krakowsko i ważna scena w naszej ojczyźnie, Teatr Wielki Opera Narodowa właśnie w Warszawie. Myślę, że to było takie pokazanie. Było jeszcze trochę innych, mniejszych koncertów, ale te były najważniejsze. Zawsze dobre przyjęcie. I najważniejsze było to, że umieliśmy właśnie zrobić to tak wspólnie. Artyści z ponad 40 dziedzin naszych podhalańskich, a wspartych przez samorządy gminne, powiatowe, samorząd wojewódzki, sponsorów, po to, żeby to dzieło mogło powstać. I temu to jest właśnie to jest taki przykład, że kiedy to był inny temat, to pewnie byśmy się 10 razy powadzili w to miejscu, tak pierwsza skrzypce, w to główną rolę grać, jakie są potrzebne pieniądze, a tu ludzie nie oszczędzali sobie swojego czasu i grali zawsze honorowo, poświęcali czas na wyjazdy, na próby, a koszty były inne potrzebne na to, co niezbędne, żeby pojechać i śpiewać właśnie ten hymn wdzięczności Ojcu Świętemu. A też trzeba powiedzieć, że to dziedzictwo właśnie, które dostaje nam Ojciec Święty, bo słów nie lękajcie się w górę serca, czy to, co pod krokiem powiedział, górole na was zawsze można liczyć. To nas tak bardzo ucieszyło w pierwszym momencie, ale też i dało bardzo do myślenia. Z tego się zrodził pomysł rekolekcji podhalańskich w Rzymie, na które jeździmy co roku, żeby tak rozumieć te słowa, że to nie jest no pochwalenie, bo przecież mamy świadomość swoich słabości, swojej trudnej natury, ale też jest to duże zobowiązanie, co by my byli w stanie na tyle pracować nad sobą, na tyle wychować swoje dzieci, na tyle działać i właśnie organizować różnego rodzaju festiwale papieskie, pielgrzymki, tak jak pielgrzymka Sursum Corda, szlakiem papieskim, sanktuarium na Krzeptówkach do sanktuarium ludźmierskiego. Dużo innych inicjatyw właśnie po to, żeby pokazywać, że pamiętamy, szanujemy i że właśnie to nauczanie zmienia nasze życie. To nie jest łatwe, ale jak będziemy zawsze o tym sobie i innym przybacować, to może nam się w części uda to dziedzictwo zachować i razem z nim żyć.
Bardzo gorąco dziękuję. To pan Andrzej Skupień, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce i wicestarosta tatrzański. A dziś w studiu rozmawiamy o roli samorządu i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Za chwileczkę muzyczni artyści regionu Podhala, Dorota Majerczyk, Bartek Koszarek oraz Stanisław Łukaszczyk. Ja zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu, do telefonowania do naszego studia. Numery są następujące: 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia: 011 48 56.
Nas dobry Boże, Ojcze kochany, z wielką podzięką Tobie śpiewamy. Za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, z całego serca Ci dziękujemy. Za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, z
za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, z całego serca Ci dziękujemy. Za dar Ojca Świętego Jana Pawła II,
bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Zakopanego.
Pańskie imię?
Andrzej.
Prosimy, panie Andrzeju.
Ja mam takie pytanie. To jest taka rzecz, że temat bardzo ładny, ale związany także moim zdaniem z nauczaniem młodzieży szkolnej i tak dalej. Jest pytanie tego typu takie, znaczy powiedzenie... Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. Jest to cytat, wypowiedź Jana Zamoyskiego, urodzonego w 1542 roku do 1605, polityk, mąż stanu, doradca króla. Jest problem tego typu z realizacją tego, jak to wygląda w innych samorządach, nie wiem, ale tu mamy problem tu w Zakopanem. Nie? Jest, no, była taka szkoła, została połączona z zespołem szkół zawodowych z hotelarzem. Nie? Była szkoła, można powiedzieć, 800, był zespół szkół hotelarskich, 800 uczni. Była szkoła Oxford, tak zwany zespół szkół zawodowych 400. Zostało to połączone wbrew, można powiedzieć, woli rodziców, bo jest sprawa w sądzie administracyjnym. I dużą rolę tu spełnił właśnie tutaj zasiadający u Państwa pan starosta właśnie Andrzej Skupień. I będzie on się tłumaczył spokojnie, że to jest, to połączenie jest to wiarygodne, że to zgodnie tam jest zrobione z prawem i tak dalej. Ale naprawdę proszę, to jego tłumaczenie, no nie przyjmować za wiarygodne, no bo tak nie jest. Dobrze pan z Ameryki dobrze mówi o zastrzeżenia względem niektórych mieszkańców Podhala. Trzeba pamiętać, że teraz też są takie osoby podobne do Wacka Krzeptowskiego, który współpracował za okupacji z Niemcami. I ja uważam jedną rzecz, że tutaj radni samorządowi też tu tłumaczą, że tak ma być, nie? Pytam się jednej radnej, pytam się, dlaczego pani tak głosowała? Przecież pani mówiła, że będzie głosowała pani inaczej. Tak mi kazali, no. No jeżeli takich radnych my będziemy mieć, to naprawdę te słowa, które tu Jan Paweł powiedział, na was zawsze można liczyć, no to nie można liczyć na wszystkich. No. Bo potrzeba ludzi w Polsce, potrzeba ludzi prawego sumienia, a nie takich, że najważniejsze jest głosowanie tak partyjne, nie? Łatwo mówić, podniosę o ojcowiźnie, o poszanowaniu. A liczą się czyny, a one nie mogą być niszczycielskie dla tradycji powszechnego dobra dla takiej małej ojczyzny.
No, ja dziękuję. Tu,
no,
dziękuję.
No, na razie tyle.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam. Szczęść Boże. Prosimy pan Andrzej Skupień, no i też poprosimy pana burmistrza Nowego Targu i panią burmistrz Rabki Zdroju.
Pozdrawiam tu pana Andrzeja Landkowskiego. Ten spór w tej sprawie między nami trwa może dość długo, ale samorząd jest od tego, żeby czasami podejmować trudne, ale potrzebne decyzje. Zapraszam do szkoły. Połączenie dwóch szkół to był wynik tego, że nie mieliśmy własności, a do czego i pan Andrzej troszeczkę się przyczynił, o czym nie chcę pamiętać, więc myślę, że no te dyskusje odbywały się spokojnie na sesjach rady, na poszczególnych komisjach. Takie decyzje są rozstrzygane poprzez głosowanie rad i nigdy nie są podejmowane lekkomyślnie, ale też podparte i inwestowanie w bazę szkolną. Ja jestem przekonany, że dzieci uczą się dzisiaj w lepszych warunkach, mają lepszą przyszłość, a pewne decyzje przy zmniejszającej się liczbie młodzieży są czasami i bolesne, ale one są potrzebne, żeby porządkować naszą rzeczywistość. I pan Andrzej też jest kandydatem na radnego. Myślę, że życzę mu powodzenia w tych wyborach. To wtedy będzie widział, czy każda decyzja przychodzi łatwo. Nie przychodzi, ale jeżeli jest dobrze przygotowana, dziś to myślę, że możemy spokojnie przejść się po szkole, zapytać młodzieży, zapytać nauczycieli, którzy pracują i myślę, że tak to należy na to popatrzeć. Nie wszystkie decyzje są łatwe, ale trzeba odpowiedzialnie traktować tą pracę samorządową i tak to odpowiem, że dzisiaj możemy spokojnie, myślę, razem z panem Andrzejem udać się do szkoły i zapytać zainteresowanych, czy naprawdę to wygląda tak dramatycznie, jak on to przedstawił. Ja jestem przekonany, że nie.
Ja bym chciała właściwie odnieść się do roli samorządu w prowadzeniu szkół, bo tylko taki głos mogę w tej dyskusji zabrać. Otóż no, żyjemy w takich czasach, że liczba dzieci, które uczymy w szkołach, maleje z roku na rok. Jest to wynik tej demografii ujemnej w Polsce, czy obniżającej się demografii w ostatnich latach. I muszę powiedzieć, że samorząd nie ma najłatwiejszego zadania, bo po pierwsze, chyba nie ma samorządu w Polsce, który jest w stanie utrzymać szkoły z subwencji oświatowej. Każdy samorząd musi do swoich placówek oświatowych dokładać część pieniążków pochodzących z dochodów własnych. Jeśli takie decyzje muszą być podejmowane, a samorząd ma pod swoją opieką wiele innych działań poza oświatą, to trzeba rzeczywiście przyjrzeć się racjonalnemu rozmieszczeniu sieci szkół, ale czasami, tak jak powiedział pan starosta, trzeba podejmować bardzo trudne decyzje dotyczące czy łączenia, czy nie daj Boże likwidacji szkoły. I jeżeli tak się już musi dziać, a wiele samorządów w ostatnich latach musiało podejmować takie drastyczne decyzje, to moim zdaniem wtedy trzeba się przyglądnąć jakości nauczania w takiej placówce, treściom, które są tam przekazywane. Trzeba zadbać o to, żeby w takiej placówce właśnie poprawić jakość nauczania i to, co też pan starosta powiedział, poprawić również bazę oświatową, w której dzieci się uczą. Ja w Rabce nie miałam takiego kłopotu, żeby likwidować którąś ze szkół, ale rzeczywiście wiele samorządów boryka się z tym dzisiaj, że rozproszona kiedyś taka sieć powodowała, że koszty utrzymania tych obiektów były niewspółmierne z efektami nauczania. Czasami te trudne decyzje dla społeczeństwa, dla mieszkańców, później one na początku mogą wydawać się bardzo ciężkie, ale później w przyszłości mogą przynosić efekty wymierne w postaci lepszej bazy, lepszego sprzętu dla tych dzieci i zatrudnienia lepszych fachowców do nauczania, czy dodatkowych godzin pozalekcyjnych, które kierowane do dzieci rozwijają ich umiejętności na wielu płaszczyznach. Na pewno samorząd musi również wtedy, kiedy podejmuje taką decyzję, zastanowić się, czy placówka, która ewentualnie musi być likwidowana, nie jest przypadkiem sercem tej miejscowości, nie jest miejscem spotkań, nie jest, i wtedy rzeczywiście nie można tak pochopnie podejmować decyzji o łączeniu czy likwidacji placówki. I tu nie chciałabym absolutnie zabierać głosu co do zasadności decyzji innego samorządu, ale chcę powiedzieć, że na pewno byłoby nam łatwiej, gdyby subwencja oświatowa absolutnie w 100% starczała na prowadzenie danych placówek oświatowych. A przypomnę tylko, że samorząd oprócz szkół prowadzi jeszcze przedszkola, przekazuje dotacje dla żłobków i dla wszystkich innych organizacji, które zajmują się edukacją.
W Nowym Targu był taki przykład w ciągu tych moich lat burmistrzowania, że tak powiem, że połączyliśmy dwie szkoły najmniejsze. Jedna miała prawie 90 uczniów, druga 140. Obydwie bez warunków. No jedna była miała ponad 100 lat, druga też była w budynku właściwie nie bardzo przystosowanym do nauki. I połączyliśmy te dwie szkoły, wybudowaliśmy piękny nowy budynek na niwie nieopodal kościoła świętego brata Alberta. Były z tym problemy, bo była nawet manifestacja, może pochód przez rynek. Co ciekawe, protestowali głównie nauczyciele, tak to było u nas, ale później myślę wszyscy się do tego przekonali. Dzisiaj jest to nie tylko najnowocześniejsza szkoła, myślę, że nie tylko w Nowym Targu, przestronna, wyposażona, każda sala w tablicę, te elektroniczne, ale jest również ogromna sala, hala sportowa. Dlatego na pewno te decyzje są trudne i każdy samorząd ma swoją specyfikę, bo jeśli się tak powie z doświadczenia, to średnio samorząd wydaje ponad 30, może 40, czasami więcej procent budżetu na oświatę. Jeszcze co do tego przypadku w Nowym Targu powiem, że co ciekawe, w tej jednej szkole właśnie zlikwidowanej powstało przedszkole. Gdzie nie było przedszkola tam w tym, więc ten budynek został przekazany oczywiście w dzierżawę i zrobione tam zostało prywatne przedszkole. No i co jeszcze ważne, że w Nowym Targu udało się uniknąć praktycznie zwolnień nauczycieli, bo to jest też ogromny problem. U nas jest to ponad 300 nauczycieli. Właściwie oprócz kilku jakichś przypadków takich, gdzie brakuje tych godzin do nauczania, udało się to jakoś, powiedzmy tak, załatwić poprzez przeniesienie czy stworzenie jakichś innych miejsc pracy w świetlicach. A to jest bardzo ważna sprawa, bo przecież od tego zależy przyszłość nie tylko samorządu, ale przyszłość naszych miast, gmin i przyszłość naszej ojczyzny, bo uważam, że na te sprawy nie można żałować pieniędzy i po prostu jakoś patrzeć, stać się z boku. A że będą trudne decyzje, to każdy z nas, jak tu jesteśmy, takie decyzje miał, które się nie wszystkim podobają, ale nieraz jest tak, że po jakimś okresie, właściwie nie tylko, że się to już jakoś normalizuje, ale wszyscy czy większość widzą pozytywy w takim działaniu, że ta trudna decyzja została kiedyś podjęta i po prostu obroniona poprzez pozytywne działanie, bo też uważam, że likwidacja szkoły, jeśli nic się w zamian nie daje, a jest to jakieś osiedle, czy oddalone od centrum, czy po prostu mała miejscowość i tam jest to właściwie miejsce spotkań mieszkańców, miejsce jakiejś kultury, no to wtedy rzeczywiście jest to decyzja bardzo trudna i niełatwa dla tych, których ona dotyczy. Tego ja akurat jestem tu za tym, żeby starać się znaleźć ten, o ile to jest możliwe, oczywiście kompromis czy złoty środek, a moją dewizą jest to, że kawałek chodnika czy ulicy może poczekać, natomiast jeśli nie będziemy inwestować, i to nie tylko w same obiekty, w infrastrukturę, ale i w dzieci, w możliwości dla nich, to no, trudno będzie myśleć o jakiejś dobrej, pozytywnej przyszłości. I tu oprócz nauczania, bo te można ocenić na podstawie testów, które zostały wprowadzone po szkołach podstawowych czy po gimnazjach, ale myślę tu i o efektach wychowawczych, które często przychodzą dopiero po latach i dopiero wtedy można zobaczyć, czy to wszystko było realizowane w dobrym kierunku.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Andrzej z Chybia.
Prosimy.
Właśnie jeszcze dzisiaj widzę i słyszę przed oczami, jak święty Jan Paweł II był w Zakopanem pod Giewontem i kiedy burmistrz Zakopanego, już nie pamiętam nazwiska, składał taką przysięgę, że będą strzec wiary i dziękował za, że Ojciec Święty pomógł ten system, który był taki nieprawy komunistyczny, pomógł to zlikwidować przez modlitwę i jego wstawiennictwo. A co się później stało, to właśnie to, że był okres, kiedy właśnie ci górale, którzy najbliżej mieszkają nieba, bo tak się tu u nas na dole śmiali, że oni są blisko nieba, właśnie oddali głos na pana Kwaśniewskiego. I to, co tam niedawno mówił jakiś pan Zakopanego, faktycznie trzeba ludzi prawych, którzy własnego pożytku zapomniawszy mogli przyczynić się właśnie w swoim urzędowaniu na poszczególnych stanowiskach do Polski, do Polaków. To, co Ojciec Święty mówił w Skoczowie, bo też byłem na tej pielgrzymce, że potrzeba ludzi sumień, a w tej chwili się stało właśnie, że potrzeba ludzi, którzy tylko grabią do siebie. To tylko życzę góralom, aby teraz pokazali faktycznie, że oddadzą głos na właściwych ludzi zgodnie z sumieniem i z wiarą. Bóg zapłaci.
Dziękujemy. Pan burmistrz.
Myślę, odnosząc się do tego głosu słuchacza, to myślę, to tak nie jest całkiem prawdą, a może w ogóle, bo akurat na Podhalu, tutaj jak wszyscy jesteśmy, wiemy, że na kandydaturę pana Kwaśniewskiego to była zdecydowana mniejszość, więc my się akurat nie musimy wstydzić za nasze samorządy. Może gdzie indziej było inaczej, na pewno było w innych częściach Polski. A tak dopowiadając hołd górali, właśnie składał burmistrz Adam Bachleda Curuś, zresztą który również wspomógł wydanie tej książki o kardynale Karolu Wojtyle. Także to tyle. Nie podam w procentach, ale to nie były wielkie cyfry. Nawet taki kawał był, tutaj pan prezes mi podpowie, że na Wsuchem bodajże, tam to jest powyżej Poronina, był jeden głos czy dwa i szukano po całej wsi, kto to mógł po prostu być.
A ja powiem, bo również chyba mamy wieczór taki z uśmiechem, jak nas namawiał ojciec dyrektor, żebyśmy dziś troszkę też pożartowali, pouśmiechali się troszkę. To chcę powiedzieć, że wielu z nas samorządowców słowa Ojca Świętego przypisuje później do swoich haseł wyborczych, do do tego, co obiecuję ludziom. Ja pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy zdecydowałam się na kandydowanie, to powtarzałam zawsze, że trzeba wymagać pierwsze od siebie, chociaż inni przestaną od nas wymagać czegokolwiek. To te słowa Ojca Świętego.
No też to nawet nie tak radośnie czy humorystycznie, ale też mieliśmy takie przykłady, że ktoś czytał przemówienie Ojca Świętego, ci od PR-u, którzy nie zawsze albo bardzo rzadko spotykają się z prawdą, ale akurat tu wiedzieli, że wykorzystując treści i zagadnienia, których dotykał Ojciec Święty w danym terenie, warto te słowa swoim podopiecznym, przyszłym przywódcom właśnie wpoić w głowę, żeby je cytowali, jaką potem nie zrealizowane oczywiście, ale by zyskać punkty, że są także... Można panią burmistrz zrozumieć opacznie.
To nie chciałabym, żeby tak to zabrzmiało, ale czytając rekolekcje rabczańskie, które Karol Wojtyła jako ksiądz wygłaszał w Rabce w latach 50., znajdziemy też tam taki fragment, w którym na kajakach właśnie Karol Wojtyła mówił do swoich współtowarzyszy rajdów kajakowych: pamiętajcie, żeby wiatry was nie pchały byle gdzie i trzymajcie kajak na dobrym kursie.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Macie kajak.
Ja już wróciłem.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Królina Chryste, Mirek z Dolnego Śląska się kłania.
Prosimy.
Bardzo jest ciekawa audycja i chciałbym się dołączyć jeszcze do pewnych refleksji. Otóż z uznaniem za zaproszonych gości, którzy jak na naszą całą Polskę najwięcej są blisko serca i naszej ojczyzny, zwłaszcza wspomnieć Jana Pawła II. Intuicyjnie wczytując w Obserwatorio Romano pewno nie tylko przesłanie, ale testament Jana Pawła II, chciałbym, żeby on został w czterech zdaniach króciutkich to rozpowszechnione. Jest znany archetypowo tak zwana cywilizacja miłości. Brzmi ona w ten sposób. Cywilizacja miłości to jest prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Tutaj dodam jeszcze taki nie komentarz, ale przesłanie, które Jan Paweł II zanim to wyemanował, powiedział coś takiego. Pomóżcie mi gruntować i rozpowszechniać cywilizację miłości, aby życie ludzkie było bardziej ludzkie. To było na samym początku pontyfikatu, ponieważ ja jestem ministrantem od 53 lat, a mam 61 lat, a więc no, jest to bardzo blisko i serca, i blisko duszy, i blisko waszego samorządu. I tu dałbym tutaj taką refleksję, ale również taką, nazwijmy to, zaangażowanie się w kierunku młodzieży. Ponieważ współpracuję z młodzieżą, współpracuję z dziećmi, daję taką propozycję. Jak tydzień ma 7 dni w tygodniu, to piątki, soboty, niedziele, nie tylko na Podhalu, ale w całej Polsce wskazane by było, żeby młodzież zaczęła oswajać domy kultury. W domach kultury wskazane, żeby była integracja, żeby stworzyć pewne nisze, tam, gdzie młodzież oderwie się od papierosów, od alkoholu, od narkotyków, od komputeromanii, od hazardomanii, od gadżetomanii. Jest tutaj koniecznością, żeby młodzież tam była gospodarzami. Ja wiem, że chyba najszybciej można to zaszczepić właśnie na Podhalu, ponieważ to, co ja wsłuchiwałem się w wasze rozmowy, jesteście naprawdę najbliżsi, jeśli chodzi o serce, i najbliżsi jest naszej słowiańszczyźnie. Także Król nam Chryste, bądźcie zdrowi, jak najlepiej, żebyście starali się te wzorce dawać na całą Polskę, żeby ona się tak rozpłynęła, ta wasza fala tego dobrego serca dla całej Polski. Szczęść Boże, Bóg Zapad. Jeżeli ktoś chciałby nawiązać jeszcze kontakt, to chciałbym jeszcze tutaj zacytować, może nie zacytować, ale odnieść do linku. Jest coś takiego jak apel naszego dziecka. Prosiłbym bardzo, ktokolwiek słyszy coś na ten temat. Może jedna dziesiąta.
Dziękuję, panie Mirosławie. Te słowa już poszły na antenie. No, pani Dorota Marejczyk w tej sprawie, pan Bartek Koszarek i pan Stanisław Łukaszczyk. Praca z młodzieżą w takich ośrodkach jak Domy Kultury.
No, ja może wypowiem się na temat swojej pracy, swoich doświadczeń z 17 lat, przez które prowadzę zespół regionalny. Jest to zespół regionalny, nie jakiś wielki, ale przez który przewinęło się no, w tej chwili 800 członków dziecięcych w wieku od 6 do 14 lat. Czyli praktycznie w tej chwili wychowałam pokolenia, które wracają ze swoimi dziećmi. Mówię o zespole regionalnym Majeranki. W przyszłym roku będzie ten zespół obchodził 10-lecie swojej działalności. Wystąpiliśmy już 350 razy w kraju i za granicą, w różnych zakątkach świata. Byliśmy w Europie, ale również ostatnio w Ekwadorze, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. I zawsze wiezie nas ta myśl właśnie, żeby być ambasadorami własnej kultury, własnej wartości. I przez te wszystkie lata, oprócz tylko folkloru, tańca, śpiewu, gwary, starałam się przekazywać i wpajać dzieciom pewne wartości oparte właśnie na tradycji wyniesionej z domu rodzinnego, z rodziny, z miłości, z troski, żeby zawsze dzieci wiedziały, co jest najważniejsze, żeby zawsze były blisko Boga, bo tak mówiono i tak jest, bez Boga ani do proga. Wszystkie nasze uroczystości są rozpoczynane tak samo, mszą świętą, modlitwą. Nie ma wyjazdu, kiedy byśmy się wspólnie nie pomodlili. Nie ma przyjazdu, kiedy byśmy nie dziękowali Panu Bogu za to, że mogliśmy szczęśliwie wrócić do domu. Niesiemy nasze pieśni, naszą wiarę, nasze dziedzictwo do najdalszych zakątków świata. Te dzieci jeżdżą i są dumne z tego. Tego ich uczymy w naszych zespołach. Takich zespołów jak mój na całym Podhalu, w tej chwili robiłam analizę, taką statystykę, jest 110 dokładnie zespołów na samym Podhalu, skalnym i niżnym. Mamy wielkie bogactwo, mamy wspaniałych ludzi, młodych ludzi, którzy robią to zupełnie społecznie, od serca. Poświęcają swój czas dlatego i dla dzieci, żeby ich uczyć miłości do naszej kultury, szacunku do naszego dziedzictwa, ale wszystko jest, mówię, dzięki Bogu i z Panem Bogiem. Tego się nie wstydzimy. Ja w Meksyku będąc, śpiewaliśmy Barco Ojcu Świętym. Meksykanie, jak umieli, śpiewali razem z nami. Byliśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Idąc od Koloseum po schody hiszpańskie w Rzymie, szliśmy po góralsku. Gdybyśmy szli zwyczajnie ubrani, nikt by na nas nie zwrócił uwagę. Byliśmy dumni, że mieliśmy na sobie strój regionalny. Byliśmy w misjach w tej chwili u Indian w Guamote w Ekwadorze. Dzieliliśmy się tym, co mamy. Dla najbiedniejszych dzieci mieliśmy występy w upale, na wysokościach. Cieszyliśmy się tym, że mogliśmy im przywieźć to, co mamy najcenniejsze. Naszą kulturę, nasze dziedzictwo.
Pan Stanisław tak, Łukaszczyk.
Jeżeli można, to ja bym pewnie to swoje parę słów podzielił na dwie części. Pierwsze to pozdrowienia i serdeczne podziękowania dla słuchacza, dla naszego przedmówcy, który tutaj zabrał głos. No i w paru ciepłych słowach pozdrawiał górali. Za to serdeczne dzięki, bo dobrze jest oczywiście usłyszeć słowa krytyki, ale dobrze jest też usłyszeć ciepłe słowa pozdrowienia. Po prostu takie ludzkie, ciepłe słowa pozdrowienia, dobrych relacji. No i jakby też tego stwierdzenia, że no, ktoś patrząc na Podhale, na górali z zewnątrz widzi też te dobre słowa. A ta druga część, no to generalnie tak chciałem troszeczkę tutaj korespondować z tym, co powiedziała Dorotka, bo ja też no, mam takie szczęście ze Łodroków, bo byłem i nauczycielem w szkole w Bukowinie Tatrzańskiej przez 5 roków, no a od 23 roków prowadzę zespół w Ludźmierzu, byłem też instruktorem i kierownikiem w Bukowinie Tatrzańskiej przez jakiś okres czasu i powiem może tak, jakby już nie nawiązując do tego, o czym dodała tu Dorotka, bo Dorotka zrobiła konkretne badania, pokazała konkretne liczby, które no, są bardzo wymierne i widać, że skoro 110 zespołów, tak, my mamy w Bukowinie 8 sołectw i kilkanaście, 13 zespołów, tak, plus zespół amatorski, zespół teatralny, ale to pewnie no, o tym za chwilę Bartek powie. Natomiast ja bym chciał tu nawiązać do jednej rzeczy, że pomóg dołną talenta, co by my ich nie zakopowali, ba co by my je, te talenta nad nimi pracowali i je rozwijali. Ojciec nas tu przedstawiał jako artystów z Podhala. No, umiemy zagrać, Bartek umie zagrać, umiemy coś tam zaśpiewać, bocymy słowa, jakoś się to stroi, ale co jest w tym jednym ważne, że pomóg dołną jest to taką misję, żeby iść do młodych ludzi, bo niewątpliwie jak tu siedzimy, to na pewno Syćka, czujemy wielki szacunek dla tego młodego człowieka i normalną miłość. Miłość do bliźniego. Bo pracując z młodymi ludźmi, człowiek tak, no po pierwsze ma coś i do przekazania. To doświadczenie, ma do przekazania pewną wiedzę. Jak się ma jakiś talent, no to też człowiek starał się, będąc instruktorem, ten talent pokazać ludziom młodym i też patrzeć w to, ten talent ma w sobie, co by go można było rozwijać. To na pewno jest to, ale praca z młodym człowiekiem to jest jeszcze jedna wielka wartość. Człowiek, jak ma cały czas kontakt z młodymi ludźmi, nie popadnie w rutynę, bo młode osoby, młodzi ludzie, jakby zmieniając te pokolenia, pokazują nam cały czas świat innym, świat nowym. Wobec tego to jest straszna wartość, bo godzimy tu o tym, że ta robota jest dużo, to że robi się i telo zespołów, i telo się dzieje, ale też trzeba powiedzieć, czemu my się tym zajmujemy. Pocujemy szacunek dla tego młodego człowieka, bo wiemy, że jak jest tradycja, jak jest kultura, jak jest wiara naszych ojców, my są w tym wychowani, my są do tego przekonani, to młodemu człowiekowi trzeba to przekazać, żeby ten świat naprawdę był bardziej poukładany, bo jest w nim co układać. Natomiast no, musimy też powiedzieć, że niewątpliwie my też mamy z tego korzyści. Ja nie gadam o korzyściach materialnych, bo Dorotka tu powiedziała, jaka jest wypłata, tak? Ale jest inna, bardzo konkretna wypłata. To jest właśnie to, że my od tych młodych ludzi tego świata możemy się uczyć. I bez to, pomimo to, że tych roków mamy 20, 30, 40, 50 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jednak w duszy cały czas, będąc z młodym człowiekiem i pracując z tym młodym człowiekiem, są my jest młodzi. I to tak w ramach refleksji, bo może nie o to chodzi, żeby Siećko podsumowywać, ale też czasem powiedzieć po prostu łódź sobie porę tych słów. No w nawiązaniu do dość długiego okresu czasu, bo tak jak powiedział, no 23 roki jeżdżę do Ludźmierza, a na kilometry to do Ludźmierza z Bukowiny niedaleko, ale już półtora razy kulę ziemską mogło biegał, co by tam być i z tamtela się dał powrócić.
No, mi jest dane gospodarzyć ponoć w największym drewnianym budynku w Polsce, a podobno i w Europie, w Domu Ludowym w Bukowinie Taczańskiej. Sama chałupa, którą zbudowano jest na styl Witkiewiczowski, choć nie tak zdobno jak słynne wille projektowane przez tego artystę w Zakopanem. No, służyć miała i służy do dziś temu, co nowoźniejsze, kultywowaniu tradycji, kultury Podhala, ale i szeroko właśnie kultury polskiej. Budowany Dom Ludowy był w międzywojniu 1928 rok, 1932. Wielki społecznik, nauczyciel Franciszek Ćwiżewicz, legionista, jego żona Michalina poznają się w Bukowinie jako młodzi nauczyciele, zenią się, no i widzą, że dużo siły, dużo w tych bukowianach, podhalanach radości, a coś trzeba z tą radością zrobić. I zanim się zaczyna budowa Domu Ludowego, w 1923 roku powstaje Teatr i Chór Włościański w Bukowinie pod Jaworzyną w Tatrach, wtedy się tak nazywał, i działał pod inspicjami Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie. I moi łastomieli, w tamtym roku obchodziliśmy jubileusz 90-lecia tego teatru. nieprzerwanie od tamtego czasu międzywojnia, piękne tradycje, chlubne tradycje krzewienia góralskości, podhalańskości, krzewienia polskości na terenie naszej małej ojczyzny, jaką jest Bukowina Taczańska. To ważne, że w tym miejscu na pograniczu w przeszłości z Królestwem Węgier w czasie wojny wiemy, że generalnogubernia tam, Słowacja, czyli państwo hitlerowskie, różne niepokoje społeczne związane z tą nadgraniczną, z tą lokacją tej wsi, no ważnym było, żeby taki obieg swojszczyzny kulturowej powstał i mógł służyć. I wydaje się, że naszych dziadków pomysł i patrzenie tak daleko w przyszłość no sprawia, że wyrażony powinien być wielkimi ukłonami naszego pokolenia. Skoro taki dom ludowy, prawda, 80-letni, służy i spełnia swoje funkcje do dziś. Dom ludowy moi Ostomili to wspaniałe festiwale, góralski karnawał, sabałowe bajania, te ogólnopolskie, ale i dużo przedsięwzięć o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, a przede wszystkim wypełniony treścią właśnie dzieci i młodzieży. To tam ma swoje miejsce Szkoła Ginących Zawodów, gdzie młodzi ludzie w zajęciach pozaszkolnych uczą się rzeźby, snycerki, malarstwa na szkle, ceramiki, gdzie młodzi ludzie chodzą do zespołów. I to te gnojmłodcy, jak przedszkolny zespół Orlęta, ale i mali wierchowianie, szkolny zespół, już taki dorosły, jak już jeden na drugiego zaczną mrugać i podsypować się, to znaczy, żeby już poszli do młodzieżowego zespołu wierchowianie. A ci, co najlepiej czują scenę, mają dar ładnej mowy, składania ładnie tekstu, no biorą udział w próbach i w spektaklach bukowiańskiego teatru. Trzeba też powiedzieć, że absolutnie nie dałoby się funkcjonować, dobrze gospodarzyć na swoim terenie, jakby nie mądre działania samorządów. To one wspierają właśnie funkcjonowanie, tak jak na terenie gminy Bukowina Taczańska, 13 zespołów. Ten urok gminy bukowiańskiej to, że mamy wsie i miejscowości po stronie podhalańskiej, jak i po stronie polskiego Spisza. Barwność kulturowa, troska odmienna gwara, odmienna muzyka, odmienne ubiory sprawiają, że razem stopione no, tworzą niezwykłą taką magię góralskości, polskości, taczańskiej kultury pasterskiej. Co moi Ostomili powiedzieć? No, to jest kuźnia właśnie młodych talentów, kuźnia młodych góroli, młodych Polaków. Bo zna wprost powiedzieć, że taka regionalna edukacja. Od przedszkola, kiedy jeste malutkie dzieci, 3, 4, 5-letnie, jak chcą, radośnie ruszają nogami, jak chcą, składają do kupy te góralskie słowa, żeby wyśpiewać te góralskie śpiewki. Przechodzą potem dalej, gdzie już są wymagane konkretne kroki do konkretnych nut, melodii. Przechodzą dalej, kiedy wymagana jest umiejętność pewnego prowadzenia obrzędu weselnego, prawda, ze swoją całą dramaturgią i tradycyjnym jakby scenariuszem. Trzeba wiedzieć, jakie są zielone świątki, jak się obchodziło takie święto, inne, gdzie ważne jest, jak się powinni ubrać na dane święto kościelne baby, chłopy, czy to właśnie przynależne pewnym funkcjom, jakie w góralszczyźnie tradycyjnie było. Także jest to w pełni edukacja młodych ludzi, która dokonuje się na Podhalu. I tu właśnie wielkie ukłony i podziękowania wszystkim pasjonatom, wszystkim kierownikom, instruktorom, którzy poświęcają niejednokrotnie ponad wymiar swój czas, angażując to swoich bliskich, rodziny, bo ktoś się wtedy musi zająć nieraz i dzieciami, i zająć domowymi rzeczami, obowiązkami, bo mama, czy tata, jedzie do innych dzieci, do domów kultury, żeby poświęcić nie godzinę, czasami nie dwie, ale 3 godziny i to też nie tygodniowo, bo po 3 razy w tygodniu trzeba się spotkać, jak się chce wypracować jakiś program, coś pokazać. No to, co nas cieszy, po prostu w pełni bogatą, piękną kulturę podhalańską.
O roli samorządu i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa świętego Jana Pawła II rozmawiamy, chociaż widzimy, że to dziedzictwo to nie tylko dziedzictwo świętego Jana Pawła II, ale również dziedzictwo ojców i całej kultury. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Narcysa z Kościeliska. To taka duża radość słyszeć w studio Radia Maryja tego radia, którego z przyjemnością od lat słucham. Takich zespół gości, takich osób, no, które znam z bliska, bo z kościeliska państwa wszystkich widać i słychać. I czasem można w tym tworzeniu uczestniczyć. To takie bardzo mocne doświadczenie życia we wspólnocie podhalańskiej. Jestem również członkiem Związku Podhalan, oddział Kościelisko. Tutaj wzrosłem, tutaj wyrosłem i wrosłem też w to środowisko. To wielka moc móc uczestniczyć w takich wydarzeniach jak pobyt Jana Pawła II na Podhalu. To również wielka odpowiedzialność tworzenia tego środowiska i troska o to, żeby wzrastało w tym, co deklaruje i w czym, czego od nas oczekiwał Jan Paweł II, bo postać tego wielkiego świętego tutaj dzisiaj bardzo często do nas wraca. Tak jak obecność pani Doroty Majewczyk, którą serdecznie pozdrawiam, i pana Bartka Koszarka w studio, to taki sygnał i symbol, znak czasu. Na Podhalu działalność społecznikowska, działalność zespołów regionalnych, działalność osób, które zawsze tworzyły atmosferę działania wśród ludzi, to jest coś naturalnego. Dzisiaj jest to jeszcze bardziej rozbudowane. Ja dostrzegam pewien taki rozrost działalności społecznej, społecznikowskiej i mam nadzieję, że to będzie powodowało, że ludzie będą przejmowali odpowiedzialność za Podhale w swoje ręce, również w edukacji młodzieży, ale również w samodzielnym funkcjonowaniu i również w tym funkcjonowaniu w społecznościach jako samorządów, jako działalność samorządowa, jako uczestnicy czy twórcy samorządowi. No i dzisiaj mówiąc o tym, o czym państwo rozmawiacie w studio, no nie sposób mi rozdzielić nieco te osoby, które są ludźmi idei, twórcami, którzy działają, bo chcą, bo taką mają potrzebę, którzy tworzą wokół siebie wspaniałą atmosferę, żyją wartościami, ideami i przekazują do młodych społeczeństw, do młodych naszego pokolenia, które idzie krok za nami. I również myślę, że wprawdzie trzeba spojrzeć na tych, którzy niekoniecznie oddają się tym wartościom, którzy niekoniecznie niosą w sobie to, co powinni, a nawet myślę, że takim dość jednoznacznym głosem trzeba powiedzieć, że są takie osoby, które na sztandarach niosą piękne hasła, a w sercach może się okazać, że to nie jest tak bardzo kryształowo. No niestety są to sprawy bolesne i Podhale chyba jak cała Polska ma te swoje smutne karty zapisywane wciąż. No i z żalem trzeba powiedzieć, że dzisiaj na czele starostwa powiatowego stoi człowiek, którego opisywano w prasie lokalnej na podstawie dokumentów IPN-u jako TW Andrzej II i z żalem trzeba powiedzieć, że na czele miasta Zakopane stoi człowiek, który kiedyś legitymował się legitymacją PZPR. No oczywiście można powiedzieć, czasy się zmieniają, ale pozostaje pytanie, czy ludzie się zmieniają. No i dzisiaj podejmując ten temat, tak z pewnym niepokojem patrzę na obecność w studio Radia Maryja, w telewizji Trwam, człowieka, który no, godnie się nosi, wspaniale się potrafi wypowiadać, ale jest narzędziem, jest prawą ręką naszego starosty podhalańskiego. Tutaj mówię o panu wicestaroście Andrzeju Skupniu. No i aż nie mogę nie wprawdzie stając, nie mogę nie zapytać albo nie powiedzieć o pewnych sprawach, o których no ja wiem, wiedzą inni, to wszystko funkcjonuje w naszym małym społeczeństwie, ludzie to znają i wydaje mi się, że należy, aby to znali również to słuchacze Radia Maryja, bo pan prezes i wicestarosta, gdy podejmowana była rezolucja w obronie krzyża w Europie, gdy Zarząd Główny Związku Podhalan sięgał po tą rezolucję, no bywał znacznie rzadziej niż zwykle na tych spotkaniach. Czy to tylko przypadek, czy wymowna nieobecność? No bo jeżeli spojrzymy na rezolucję Związku Podhalan w obronie telewizji Trwam, bo taką rezolucję Zarząd Główny podejmował, to pan Andrzej Skupień wstrzymał się. Nie podjął tutaj głosu i wyzwania, nie stanął po tej stronie tych, którzy dzisiaj go słuchają, tych, którzy go dzisiaj u siebie goszczą. No a gdy była potrzeba i sugestia, aby objąć uroczystości rocznicowe Związku Podhalan patronatem medialnym telewizji Trwami naszego dziennika, to pan starosta był przeciw. No i padły takie słowa w przeszłości, to akurat pan starosta Andrzej Gąsienica-Makowski słysząc o naszym dzienniku, miał powiedzieć w towarzystwie głośnej, publicznej, że ten Szmatławiec jeszcze istnieje. No i takim, to mówię o pewnych zjawiskach z przeszłości, ale o jednej jeszcze bardzo ważnej sprawie, aż nie mogę nie powiedzieć w tym naszym środowisku. Kwestia sprawy i ataku na świętej pamięci księdza kustosza Mirosława Drozdka. Wtedy, gdy dziennikarz, notabene bardzo dobrze znający księdza, który wychował się, funkcjonował w tym środowisku od dawna, za czasów Solidarności, znał księdza kustosza, wiedział o jego niezłomnej postawie. Podjął taką decyzję oszczerczych artykułów, pisał o księdzu kustoszu. Bardzo duże środowiska, właściwie całe Podhale, bardzo mocno wypowiedziało się i stanęło w obronie księdza kustosza. Ale tam wśród tych ludzi nie było ani starosty Makowskiego, ani pana starosty Andrzeja Skupnia. To dla mnie taki bardzo jasny wskaźnik, taki bardzo jasny probierz, ale to było w przeszłości. No pytanie, czy dzisiaj coś się zmieniło? No i ja zadaję sobie takie pytanie, czy człowiek, który wchodząc do biura Związku Podhalan, w pierwszej kolejności usuwa ze ściany obraz, zdjęcie, okładkę pisma Podhalanin, gdzie na okoliczność 90-lecia Związku Podhalan odbyło się spotkanie, był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i to zdjęcie wisiało do niedawna jeszcze w biurze Związku Podhalan. Dzisiaj nowy prezes usunął, nie wiem, czy na pewno padły takie słowa, ale tak się mówi u nas w środowisku, że takie dotarły do mnie słowa, że twierdząc, że koniec propagandzie pisowskiej. No myślę, że tutaj wiedza moja jest dość jednoznaczna i fakty, myślę, mówią same za siebie. No i rzecz, o której pan starosta dość głośno i ciągle mówił. Mówił o tym, zostając, czy startując i zostając później prezesem Zarządu Głównego Związku Podhalan. I mówił o tym dzisiaj w audycji i w telewizji i następnie w radiu. O apolityczności, oddzieleniu regionów i samorządów od dużej polityki. No i słowa jedno, a czyny drugie. Jedność tatrzańska, czyli to ugrupowanie, z którego pan starosta się wywodzi, które na Podhalu działa i w wielu samorządach wiedzie prym, to ugrupowanie, którego liderem niekwestionowanym jest Andrzej Gościńca-Makowski, starosta podhalański. To samo ugrupowanie w sposób prawie jednoznaczny, prawie publiczny popiera Platformę Obywatelską. Więcej, członkowie tego stowarzyszenia startują z list Platformy Obywatelskiej. No tutaj przytoczę Krzysztof Król-Łęgowski. No, proszę Państwa, drodzy ojcowie, no z pewnym bólem, bo to jednak mówienie o swoim środowisku, ale myślę, że stawanie w prawdzie tutaj jest niezwykle ważne. No i na koniec tak się zastanawiałem, jak podsumować sobie tą myśl, którą tutaj przyszedłem, która no, troszkę zaburzy ten piękny góralski wieczór, niewątpliwie bardzo ważny i niewątpliwie słuszny, bo na Podhalu jednak ci ludzie, którzy żyją, ci, którzy tworzą tą tradycję i kulturę, to w większości są ludzie wielkiego ducha, prawi, bardzo twórczy. Pytanie teraz, jakich liderów mamy, jak to wszystko przebiega. No i pomyślałem sobie tak, że zakończę w ten sposób. W momencie, kiedy zbliżamy się do wyborów samorządowych, kiedy na Podhalu wiele osób prawych, uczciwych staje w szranki po to, żeby pójść do samorządu, po to, żeby stwarzać warunki, aby ci społecznicy, ci, którzy tworzą zespoły góralskie, którzy w środowisku pracują na to, aby Podhale rosło w górę, aby Jan Paweł II mógł być z nas dumny i by potwierdziło się, że na nas może liczyć. Gdy takie rzeczy przed wyborami zaczynają funkcjonować, to może moja ocena, być może lęk przed utratą władzy powoduje, że niektóre osoby podejmują czyny, które ja uważam za, no to moja ocena, mało honorowe. Ja bym nie był w stanie pójść do Gazety Wyborczej, do jej czytelników mówić, że jestem z nimi, bo po prostu nie zgadza się to z moim światopoglądem. No i nie wiem, czy nie mylę się, mówiąc o tym, że tutaj obecny pan starosta, nie wiem o innych osobach, nie sięga właśnie po takie działania, które no, w moim odczuciu, zresztą nie tylko w moim, bo myślę, że mówię głosem, jestem pewien, mówię głosem nie tylko swoim, ale wielu ludzi, którzy dzisiaj do mnie też dzwonili, pytali, jak to możliwe? Dlaczego człowiek, który nie utożsamia się z naszym środowiskiem, który wręcz przeciwnie...
Panie Narcyzie, przepraszam.
Rozpędziłem się.
po prostu za długo, a oddajmy głos.
Powiem tylko tak, że na Podhalu jest duchowa arystokracja, i jest wielu tych ludzi, którzy będą tworzyli. Ja pozwoliłem sobie tutaj na taką personalną relację, głównie po to, żebyśmy jakby zmierzali w tych wyborach samorządowych do jasnych deklaracji, jakby w jasnych ocen, o co wszystkich proszę i jakby do czego zachęcam i myślę, że po to będziemy wszyscy sięgać.
Dziękuję. Można powiedzieć słowo przeciwko słowu, ale pojedynek dalej trwać nie będzie. Prosimy.
Ja myślę, że troszeczkę w innej formule, panie Narcyzie. Każdy, kto staje do działalności społecznej czy działalności samorządowej, musi być gotowy na odpowiedź na różne pytania, ale apelowałbym też o to, aby w tym nie było kłamstw, bo dużo z tego, co pan powiedział, to są po prostu zwykłe kłamstwa. Nieobecność w jakichś miejscu nie świadczy o tym, że można przez to deklarować. W większości tych wydarzeń pana również nie było, a członkiem Związku Podhalan jest pan od niedawna i myślę, że w środowisku takim, jak my rośniemy, znamy się wszyscy bardzo dobrze i nie musimy się tak mocno oczerniać. Rzeczywiście deklaruję w samorządzie od początku niezaangażowanie polityczne, czyli ponieważ uważam, że zarówno w samorządach, jak i w naszej organizacji zbytnia walka polityczna nie służy spokojnej działalności, nie służy spokojnemu gospodarowaniu i inni mogą mieć na ten temat inne zdanie. Nasi delegaci na zjazd postawili na taką opcję, dlatego zostałem wybrany prezesem. Jeśli komuś to się nie podoba, to za chwilę minie moja kadencja i będą nowe wybory. I tak samo stoimy dzisiaj w takim też trudnym czasie, kiedy wywodząc się z jednego środowiska, narażeni jesteśmy na rywalizowanie. To jest ten czas rywalizacji. Nie wiem, czy pan też jest, tak jak poprzedni głos, na innej liście wyborczej. I to jest ten czas, kiedy musimy, że tak powiem, wyjść do ludzi i poprosić o ich głosy, o zaufanie. Myślę, że ten czas demokracji spokojnie pokaże, czy takie zaufanie po różnych działaniach w samorządzie, bo w samorządzie jestem już kilkanaście lat, w Związku Podhalan jeszcze dłużej i spokojnie, z pokorą będę się oddawał osądowi ludzi, a swoje poglądy mam sprecyzowane, polityczne również i nie jest to pierwsza obecność na antenie Radia Maria.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, rozmawiamy o roli samorządu i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Prosimy, halo. Halo, Radio Maria. No, niestety, spoglądając na zegar, patrzymy 23:20, praktycznie musimy kończyć, więc będziemy podsumowywać głos niemalże dla każdego. Rozpoczynamy od pana Marka Fryźlewicza, burmistrza Nowego Targu.
Sądzę, że dzisiaj było to nie tylko ciekawe spotkanie, ale kształcące również dla nas, którzy tutaj jesteśmy i wspólnie, myślę, to tak trochę górnolotnie powiedziane, ale tworzymy tą teraźniejszość, ale i przyszłość Podhala na tyle, na ile jest to możliwe, na ile jesteśmy to w stanie robić. Jako takie krótkie podsumowanie powiem, że dziedzictwo świętego Jana Pawła II to jest tak jak tytuł naszej stałej wystawy o nim, wystawy w ratuszu, którą otworzył ksiądz kardynał Franciszek Macharski kilka lat temu i powiedział, tylko nie róbcie tam ani muzeum, ani izby. Dlatego nazywamy to stała wystawa i jej tytuł jest Przeszłość i nowy, Jan Paweł II, Nowy Targ, Przeszłość i Obecność. Więc podkreślamy tutaj te związki historyczne, związki, o których tutaj mówiliśmy, Jana Pawła II z naszym regionem, ale i ta obecność, którą czujemy na co dzień. Na tej wystawie są zgromadzone liczne pamiątki z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu, m.in. tron, plany ołtarza. Niestety niewiele się zachowało, bo komuniści już zaraz po wyjeździe, kilkanaście minut po odlocie Ojca Świętego do Krakowa, zaczęli nie tylko rozbierać, ale zaczęli niszczyć, bojąc się, żeby nie powstało tam nowe miejsce kultu religijnego. Są pamiątki z Watykanu, osobiste rzeczy Ojca Świętego z jego urlopów w Alpach. Wszystko to zgromadzone dzięki panu Józefowi Paczce, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to stały i wierny słuchacz Radia Maryja. Właśnie on przekazał te pamiątki po to, aby w Nowym Targu również w ten sposób widzialny było to przekazywane głównie dla dzieci, młodzieży, ale i dla tych wszystkich, którzy odwiedzają piękny rynek nowotarski, odwiedzają ratusz. Dlatego ja bym powiedział, dopowiadając jeszcze, że dziedzictwo świętego Jana Pawła II to jest przeszłość, obecność, ale i przyszłość. I to we wszystkich jej wymiarach.
Dziękujemy. Pani Ewa Przybyło, burmistrz Rabki Zdroju.
Ja chciałam powiedzieć, że w moim mieście jest wiele śladów Ojca Świętego i tych z rekolekcji, które głosił w latach 50. Mam tu na myśli to, że jest ulica Jana Pawła II, jest pomnik właśnie w Parku Zdrojowym, gdzie przechadzał się z młodzieżą po naukach rekolekcyjnych. Są szlaki papieskie prowadzące i na Turba, czy na Luboń Wielki, ale przede wszystkim w Rabce Zdroju posiadamy coś bezcennego. Posiadamy relikwię Ojca Świętego w szpitalu miejskim, który prowadzi gmina samodzielnie, który został uratowany przed likwidacją. I te relikwie pomagają nam, mnie osobiście, mnie szczególnie i pani prezes, która kieruje szpitalem, pomagają nam codziennie podejmować walkę o dobro, o to, żeby pracować dla ludzi i kierować swoje działania dla ludzi. A ponieważ jestem burmistrzem miasta uzdrowiskowego, to przesłanie, które właściwie brzmi w naszych sercach Rabczan, to to, żeby korzystać z tego dobrodziejstwa, którym Pan Bóg nas obdarzył, z parku zdrojowego, z gór, z gorców, z wędrówek, właśnie z tych rajdów kajakowych, bo tak nas uczył Ojciec Święty, że obok modlitwy musimy jeszcze dobrze wykorzystywać to wszystko, czym nas Pan Bóg obdarzył i dbać o swoje zdrowie, uśmiechać się, no i cały czas nosić w sobie przesłanie miłości.
Pan Andrzej Skupień.
Moja refleksja dzisiejsza to słowa Ojca Świętego: nie lękajcie się. Po tej trudnej dyskusji właśnie w przeddzień ważnych samorządowych decyzji naszych mieszkańców, to właśnie te słowa, że idąc do służby społecznej czy samorządowej, właśnie musimy na ten trudny czas również nie mieć tego lęku, aczkolwiek myślę, że troszeczkę by trzeba nam również i spokoju.
Chociaż mówią, że spokój to na cmentarzu najlepszy. Tak, no i prosimy pani Dorota Majerczyk.
Myślę, że bez względu na to, jaką funkcję pełnimy w naszych małych ojczyznach, w naszych społecznościach, musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to jest służba. Służba ludziom. Trzeba zawsze pamiętać o człowieku, o rodzinie, o tradycji, ale też zmierzać w kierunku postępu. I na zakończenie chciałam tylko powiedzieć: przyjmij, Ojcze, to nasze śpiewanie, miłość nasą i stałe oddanie, nucić skanie gleci, łod góralskich dzieci, Ojcze Święty. Posłeś do swej kochanej matuli, łona cię do serca te roztuli, opiekuj się nami, pięknie cię pytomy, Ojcze Święty.
Mamy nadzieję, że jeszcze usłyszymy śpiew. Prosimy, pan Stanisław Łukaszczyk.
No jak Bogda, to pewnie śpiew usłyszymy, choć pewnie potem, co Dorotka powiedziała, to przez chwileczkę pomilczeć trzeba i pomyśleć też. Ja bym chciał powiedzieć tak. Po pierwsze, chciałem serdecznie podziękować tak za to spotkanie w Telewizji Trwam, jak i za ten dzisiejszy wieczór. Chciałem podziękować ojcu, ale chciałem też serdecznie podziękować koleżeństwu. Chciałem podziękować pani burmistrz, pani doradce, panu staroście, panu burmistrzowi, panu dyrektorowi, koledze Bartkowi. Bo burmistrz Fryślewicz zwrócił tu uwagę na jedną rzecz, że była okazja na spotkanie, była okazja do tego, żeby no też przedstawić pewne świadectwo, tak, bo dzisiejszy wieczór, te dwa spotkania, generalnie rzecz biorąc, to było jakby taki czas, kiedy mogliśmy pewne świadectwo przedstawić. I za tą naukę, za to spotkanie wielki, wielki, wielki Bóg zapłoć. Natomiast jakby tak próbować to troszeczkę podsumować i zebrać pewną myśl, o czym my się tutaj próbowali troszkę powiedzieć. Mieliśmy wielkie szczęście, my jako nasze pokolenie, że byliśmy świadkami wielkiego pontyfikatu. Mogliśmy być w bezpośredniej czasem bliskości z wielkim człowiekiem. Toryn przekazywał nam bardzo mocne czasem, ale zawsze mądre słowa. No i nie pozostaje nam nic innego, jak dbać o dziedzictwo, które nam zostawił. Przychodzi taki czas wieczór i przychodzi taki czas rano, kiedy pytamy Pana Boga o dobry dzień, albo dziękujemy za dobry dzień, pytamy o rozwiązanie trudnych problemów. Mamy na pewno w niebie orędownika tych naszych wszystkich próśb, mamy też i osoby, do której możemy się zwracać z tymi podziękowaniami, żeby jeszcze bardziej to przed Panem Bogiem przedstawić. No a my robimy różne rzeczy, działamy w samorządach, staramy się pracować z młodzieżą. Mamy te słowa przed sobą, choćby w tym dziele, które zostało tutaj przedstawione przez pana burmistrza. Nie pozostaje nam nic innego, jak o tym bocyć, a cały czas jeszcze się w to wcytować, bo im więcej myślę i im częściej się do tego wraca, tym więcej treści w tym widać i tym więcej mądrości z tego wyciągnąć można. Bóg zapłać, tak.
Bóg zapłać też za to ostatnie słowo, panie Stanisławie. Jesteśmy pokoleniem, które pamięta i spotykało się na żywo z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, ale tak patrzę na was na górali i myślę, że jeszcze należycie do tego pokolenia, które dobrze pamięta wielką biedę na Podhalu. A to mówił też pan Mirosław w tej cywilizacji miłości, żeby etyka była nad techniką, a to być nad mieć i to, co usłyszeliśmy tutaj, to wielkie kultywowanie tej kultury, która jest kulturą ducha nad kulturą materii. I ta pamięć o całej tradycji, o tym, co mówił pan Bartek, jak się ubrać na to i uczenie tego od przedszkola, nie tylko w domach rodzinnych, ale również w domach kultury, bo domy rodzinne teraz na Podhalu to nie wszystkie są góralskie, bo tam wiele osób przyjeżdża i buduje się o skrawek ziemi, często walcząc. Podsumowanie pana Bartka.
No właśnie, nie wszystkie chałupy są góralskie, a potem nam gadają, że głosujemy tak, albo inaczej. Tak, za góroli się nie trzeba wstydzić, bo to my dobrze głosujemy i no ci, co przyjeżdżają. Moi kochani, o tej godzinie to dobre wesele góralskie się dopiero rozkręca. Ja myślę, że o 6 rano się spotkamy na śniadaniu z ojcem dyrektorem, zase tu pogodą my posiedzimy, a tu nas już wyganiają. A tak na serio, z przymrużeniem oka też trzeba powiedzieć, mamy my bukowianie w pamięci wizytę ojca świętego, wtedy kardynała krakowskiego, kiedy wizytował parafię Bukowinę Taczańską i został zaproszony przez właśnie społeczników na sztukę teatralną do Domu Ludowego i tam było dane zagrać przed kardynałem Wojtyłą sztukę teatralną Zatraceniec, którą w dokumentach parafialnych zanotował jako bardzo ważną, społeczną sztukę poruszającą problemy podharańskie, polskie i nosimy to spotkanie naszych rodziców, ojców wtedy w Domu Ludowym z kardynałem Wojtyłą. I to jest taki ważny ślad, jak chodzi o Bukowinę i obytność późniejszego Ojca Świętego. Jak chodzi o rolę, wychowanie, prowadzenie właśnie góralskich domów, uczenia gwary, bo jednak ten język gwara to fundament każdej kultury, jak język polski dla Polaków, tak dla nas gwara podhalańsko, żeby utrzymywać, pielęgnować naszą kulturę, no to myślę, że wszystko se zdajemy głęboko tutok, którzy siedzą, ale i tych, co przyjaciół mamy na Podhalu zostawione głęboko, mają w sercu zakodowane właśnie miłość do ojcowizny i ojczyzny. Nie trzeba owijać, no, nie brakuje i czarny głowiec, i każdy jakiś jest, i czasami się utknie, i czasami się stać, musi się przypatrzyć zaś na te Tatry i odnowić się w środku. I każdy, i ci, co do nas dzwonili, tacy są. No, są myśliczka ludziami. Natomiast na kielo w nos będzie właśnie ta miłość do drugiego człowieka, miłość do Pana Boga, pamięć o naszym wielkim Ojcu Świętym. Na kielo potrafimy dobre rzeczy robić, schodzić się, mądrze decydować, pospołu umiejętnie się wadzić, kłócić, bo to też jest wielka sztuka, umiejętność kłótni takiej konstruktywnej. Na telo będziemy mieli te nasze małe ojczyzny, a potem myśląc o tej duży, jaką jest Polska, poukładane, mądrze gospodarzone, no a to też skierowane jest i przekłada się na młodych Polaków, młodych Podhalan. Wtorek tyle razy my tutok pospołu i w telewizji trwamy teraz w Radiu Maryja właśnie o wtorek walka się toczy, tak można by powiedzieć. Tak ze z pełną świadomością i takim jasnym spojrzeniem ku przodowi od Rabki po Zakopane, od Pienin po Babią Górę na Orawie i cały spis, myślę, że ten skrawek polskiej ziemi na południu, myślę, że będzie się trzymał wartości, tradycji, wiary, z miłością wielką i takim właśnie zrównoważonym rozwojem. Bo jednak już nasi dziadowie wiedzieli, że rozwój i prowadzenie do bogactwa jest bardzo dobrym momentem do rozwoju kultury. To kultura powoduje i rozwój przez kulturę powoduje, że się uprawia ducha. A dudki przyjdą potem tak czy inaczej. Także myślę, że tu właśnie to być, nadmieć, to już przekaz właśnie naszych przodków, którzy żyli rzeczywiście w biedzie, którzy musieli wyjeżdżać i za wodę, i musieli wyjeżdżać nieraz na kłeźbę na Węgry górne, czy w różne zakątki świata. Ale z tej biedy wyrosł właśnie determinizm taki, że ja sobie nie dam rady, jak nie tu, to tam. Ale potem trzeba dudki przysłać dla bliskich, wrócić się i o tą ziemię zadbać. Także może teraz tak emocjonalnie i dość chaotycznie o wszystkim godą, ale właśnie to takie zbiór tego wszystkiego, co nas tu w studio spotyka. Najważniejsze, że wszystkie tutok my są uśmiechnięci. Mimo takiej godziny, mimo tych trudnych rozmów, trudnych pytań, no ważniejsze, żeby my się teraz na Podhale wrócili, pozbacowali, co do nas powiedzieli radiosłuchacze, pozbacowali to, co my se tu powiedzieli i próbowali to jak najlepiej w życie wcielić. A Ojcowi Bóg zapłać za to piękne prowadzenie.
Wzajemnie Bóg zapłać. Dziękuję za świadectwo i mam nadzieję, że to, co w sercu teraz zostanie wygrane i wyśpiewane przez naszych gości. Ja tylko przypomnę, że dziś w studiu Marek Fryźlewicz, burmistrz Nowego Targu, Ewa Przybyło, burmistrz Rabki Zdroju, Andrzej Skupień, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce i wicestarosta tatrzański. Ponadto Dorota Majerczyk ze Związku Podhalan i też szefowa zespołu ludowego Majerczyk.
Majeranki.
Ponadto Bartek Koszarek, dyrektor Domu Ludowego w Bukowinie, Stanisław Łukaszczyk, Związek Podhalan i wójt gminy Bukowina Tatrzańska. No i też Majeranki to rok temu na dziękczynieniu w rodzinie gościliśmy tutaj w Toruniu, ale
pozdrawiamy.
Wpisaliśmy się w to koncertowanie po całym świecie. Pozdrawiamy wszystkie 110 zespołów regionalnych.
No, a my też jeszcze pozdrawiamy tych, co brali udział w tej góralskiej papieskiej operze. Tam było kilkudziesięciu muzykantów, kilkudziesięciu śpiewak o wtące żatu i no ja i ze żłobcakami, Dorotka, Stasiu, Andrzej,
Bartek, no i tych, co nas słuchali.
I tych, co nas słuchali. Wielkie Bóg zapłać. Właśnie dobitki.
Tak, bo to tak kończyliśmy przedtem. A co to było, to po dwa?
No, taki to nie, z góracji.
A, po dwa. Dobrze.
Jak siadało w radiu, to bymy pokazali.
A, no to. Jeszcze raz gorąco dziękujemy. A to dobitki to była prośba na zakończenie naszego spotkania w telewizji Trwam, wykończąca muzyka tutaj góralska była taką zachęcającą do bitki, bo tu górale mówili, że można uspokoić muzyką, można pobudzić muzyką i to była taka do bitki, by stanąć w obronie dobra, w obronie miłości. Dziękuję za przybycie do studia jeszcze raz. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.